Tytuł tygodnia.
Katarzyna Łoza, Ukraina, Soroczka i kiszone arbuzy. Wydawnictwo poznańskie. Mówi autorka.
Ten moment, kiedy ja przyjechałam na stałe do Ukrainy, to jest 2004 rok, znając już ten kraj, bywając wcześniej na krótsze, na dłuższe pobyty, to był rok przełomowy też dla Ukrainy, bo to był rok pomarańczowej rewolucji. Nie pierwszej rewolucji ukraińskiej, ale pierwszej takiej dużej, która się zapisała, zapamiętała, w której no, bardzo wiele osób brało udział osobiście. To nie były jakieś tam protesty, o których się słyszało w telewizji, tylko to naprawdę było bardzo masowe wydarzenie, które się odbywało w wielu miastach, regionach i ja akurat w tym momencie przyjechałam i brałam w tym udział też, także też miałam takie wrażenie, że nie to, że na moich oczach ta historia się tworzy, tylko że sama jestem uczestnikiem tego procesu. Zdecydowanie się zadomowiłam, chociaż to nie było tak od razu i bardzo długo się jeszcze czułam tutaj taką osobą obcą i przyjezdną. No teraz jak mówię u nas, to oczywiście mam na myśli Ukrainę i identyfikuję się nie tylko z miejscem, ale też się bardzo solidaryzuję z narodem ukraińskim, zwłaszcza w obliczu tych wydarzeń, które są w tej chwili. Ale też no, nie było to takie trudne, dlatego że moje przynajmniej doświadczenie jest bardzo dobre, dlatego że ludzie od samego początku odnosili się do mnie bardzo przyjaźnie, byli bardzo pomocni. To lądowanie dla mnie było miękkie, bardzo szybko znalazłam tutaj przyjaciół i krąg ludzi, którzy mnie wspierali i nie spotkałam się nigdy z jakimś odrzuceniem czy gorszym traktowaniem właśnie z tego powodu, że jestem Polką.
Tytuł tygodnia.
Ukraina. Soroczka i kiszone arbuzy. Czyta Oliwia Nazimek.
Najbardziej jednak utkwiło mi w pamięci mieszkanie koło Politechniki, choć mieszkaliśmy w nim najkrócej. Zostało wynajęte przez syna wieloletniej właścicielki dosłownie tydzień po jej śmierci. Mój mąż z kolegą osobiście wynosili przez okno wersalkę zasikaną przez zmarłą staruszkę. W mieszkaniu zostało całe jej życie. Ubrania, sprzęty kuchenne, książki, leki, portret z młodości, który wisiał na ścianie. Nasza babcia, szybko się nią stała, przynajmniej nie była dla nas anonimowa. Dowiedzieliśmy się, że była rosyjską Żydówką, która przyjechała do Lwowa z rodziną zaraz po wojnie. Albo więc byli wysokiej klasy specjalistami w przemyśle, albo funkcjonariuszami aparatu represji, bo przeważnie takich ludzi sprowadzała z Rosji sowiecka władza. Kobieta na fotografii lekko się uśmiechała spod czarnego kapelusza ozdobionego piórem. Trzy idealne loki opadały na czoło. Smukłą szyję otulała jedwabna apaszka w kwiaty. Obok był mąż w marynarce i pod krawatem. Z tyłu podpis po rosyjsku. Drogiej mamusi, na pamiątkę od córki i zięcia. 5 maja 1950 roku. W jednej z szaf znaleźliśmy cały album takich zdjęć. Na ich oglądaniu, szukaniu podobieństw i więzów rodzinnych zszedł nam cały wieczór. Nawet nie zauważyliśmy, jak zalaliśmy łazienkę. Mieszkanie miało dziwny układ, jak się potem okazało, dlatego że było połówką większego, przedwojennego. Wejście z klatki schodowej zamurowano. Zostały schody kuchenne z podwórza. Sąsiadka obok miała drugą część. Jej dostał się salon i łazienka, naszej babci drugi pokój i kuchnia, która przez dłuższy czas była wspólna. Dopiero w latach 60. zamurowano przejście, a sąsiadka jakoś się urządziła po swojej stronie. Takie samo mieszkanie z historią kupiliśmy na własność. Secesyjna kamienica z czasów panowania Franciszka Józefa, wysokie na 3,5 metra sufity, niemal niezmieniony układ pomieszczeń, dwa wejścia, cztery balkony, przedwojenne meble, stolarka, parkiety, piece kaflowe i nawet płytki na ścianie w łazience. Oczywiście wszystko do generalnego remontu. Mieszkanie po wojnie zostało podzielone na dwa, mniejsze, komunalne, ale tylko na papierze. Podobnie jak to przy Politechnice miało wspólną kuchnię, a także łazienkę. Jedno mieszkanie przypadło ormiańskiemu oficerowi Armii Czerwonej. Drugie dostał lotnik, Rosjanin. Prawowitym właścicielom, Polakom, zezwolono jeszcze przez jakiś czas mieszkać w jednym pokoju, aż wyjechali na ziemie odzyskane. Nie zabrali wiele. Na pewno nie było miejsca na meble, ale został także komplet sztućców do ryb z monogramem, szpiegowski słowniczek rosyjsko-niemiecki wielkości pudełka zapałek i talerzyk do wyciskania cytryn z napisem Carlsbad. Kupiliśmy więc formalnie dwa mieszkania z dwoma adresami od dwóch właścicieli. Były to dzieci lotnika, syn Juri, spadkobierca jednej połowy, i córka Halina, która wykupiła mieszkanie Ormianina, kiedy się usamodzielniła. Byli pokłóceni i każde obgadywało drugie za jego plecami. Pewnie dlatego sprzedawali to mieszkanie od 20 lat. Halina zabrała ze sobą wszystko oprócz marnej kopii obrazu jakiegoś Riepina czy Sierowa, a Jura ze swojej części zabrał tylko książki i szczoteczkę do zębów. Do całego Majdanu rzeczy przedwojennych dołączyły cierpliwie gromadzone w czasach ZSRR wycinki z kroniki sportowej, bombki na choinkę, szlafrok w pasy, stoper, który spieszył się o 10 sekund na minutę, przetwory z lat 70., zdjęcia, pukiel włosów, Jura 16, pudełko baretek od sowieckich orderów, a nawet cały pojemnik kawałków szarego mydła. Był też wydrapany na framudze cyrylicą napis Jura, który zostawiliśmy na pamiątkę. Jura zostawił nam bez żalu wszystkie meble, w tym secesyjną toaletkę i pianino Białoruś, jak się potem okazało, należące do jego siostry. Wśród mebli był także podrapany przez kota okrągły stół z rzeźbionymi nóżkami. Kiedy poznaliśmy sąsiada z góry, zapytał, czy nie było w mieszkaniu czasem okrągłego stołu z rzeźbionymi nóżkami. Jeśli wam na nim nie zależy, odkupię go. To mój dziadek przywiózł z Moskwy, powiedział. Okazało się, że nasz sąsiad jest synem ormiańskiego oficera i urodził się w naszym mieszkaniu. Ostatecznie jednak ze stołu zrezygnował. Później wyszło na jaw, że to nie z Moskwy, a zdobyczny z jakiegoś mieszkania na Łyczakowskiej. Mieszkanie w cudzych mieszkaniach i życie w cudzych życiach towarzyszy więc Lwowianom od końca II wojny światowej, kiedy nowe władze wysiedliły praktycznie wszystkich rdzennych mieszkańców miasta. Nie tylko Polaków, ale i Ukraińców, osiedlając na ich miejscu kadry z Rosji oraz wschodniej Ukrainy i siłę roboczą z pobliskich wsi. Nie wszyscy uświadamiali sobie, że z ich pięknym apartamentem w nowo podbitym mieście powiązana jest jakaś ludzka tragedia. Dziś potomkowie skrzywdzonych i krzywdzicieli mieszkają razem w jednym państwie i na nowo uczą się ze sobą żyć.
Tytuł tygodnia.